Kontynuujemy pierwszy list Piotra i dzisiaj zaczynamy trzeci rozdział. Trzeci rozdział, wersety od 1 do 7, ale nie ma tu w sensie jakichś nowych rzeczy. Dalej drążymy, czy też Piotr drąży temat poddania, a tym razem mówi o poddaniu w małżeństwie. Więc będziemy dotykać przez jakiś czas pewnie kwestii małżeństwa, żon i mężów. Ale to, co mówi, to przeczytajmy Słowo Boże. Podobnie wy, żony, bądźcie uległe mężom swoim, aby jeśli nawet niektórzy nie są posłuszni Słowu, dzięki postępowaniu kobiet bez Słowa zostali pozyskani, ujrzawszy wasze czyste, bogobojne życie. Ozdobą waszą niech nie będzie to, co zewnętrzne, trefienie włosów, złote klejnoty lub strojne szaty, lecz ukryty wewnętrzny człowiek z niezniszczalnym klejnotem łagodnego i cichego ducha, który jedynie ma wartość przed Bogiem. Albowiem tak niegdyś przyozdabiały się święte niewiasty, pokładające nadzieję w Bogu, uległe swoim mężom. Tak Sara posłuszna była Abrahamowi, nazywając go Panem. Jej dziećmi stałyście się wy, gdy czynicie dobrze i niczym nie dajecie się nastraszyć. Podobnie wy, mężowie, postępujcie z nimi z wyrozumiałością, jako ze słabszym rodzajem niewieścim i okazujcie im cześć, skoro i one są dziedziczkami łaski żywota, aby modlitwy wasze nie doznały przeszkody. To jest Boże Słowo. Więc jak już powiedziałem, Piotr dotyka kwestii poddania, czy bycia poddanym. Do tej pory Piotr pisał do swoich adresatów, do chrześcijan, których ojczyzna jest w niebie, o poddaniu się władzy, jaka panuje w państwie, w którym żyją. Następnie pisał do chrześcijan, którzy są niewolnikami. Pisał do nich o poddaniu się swoim panom, niezależnie od tego, czy są to dobrzy właściciele niewolników, czy też są złymi panami. Piotr wskazał na Chrystusa jako przykład właśnie takiego postępowania. Kolejna rzecz, o jakiej pisze Piotr, to kwestia poddania w małżeństwie. Jest to kwestia, która dotyczy zarówno żon, jak i mężów, ponieważ Piotr kieruje swoje uwagi czy zalecenia zarówno do jednych, jak i drugich. W dzisiejszej kulturze kwestia poddania w małżeństwie jest kwestią trudną do zaakceptowania. W pewnym sensie w kulturze, gdzie dominuje indywidualizm, dążenie do postawienia na swoim, dążenie do osobistego szczęścia i spełnienia, kwestia taka jak poddanie, no, nie pasuje. Jest czymś obcym, jest czymś nienaturalnym, czymś, co pewnie wielu powiedziało, pachnie średniowieczem. W głowach ludzi istnieje przekonanie, że jeśli poddajesz się komuś, to znaczy, że jesteś słabym człowiekiem, że rezygnujesz ze swojego szczęścia i spełnienia, a tym samym narażasz się czy wystawiasz się na cierpienia. Dlatego kiedy tacy ludzie słyszą o poddaniu w małżeństwie, szczególnie żony, kiedy słyszą o poddaniu w małżeństwie, od razu się wyłączają i nie chcą słuchać. Automatycznie stawiają mur i nie ma w ogóle rozmowy czy dyskusji na ten temat. Więc jeśli jesteś taką osobą, która negatywnie reaguje na kwestię poddania, to proszę, nie wyłączaj się automatycznie. Spróbuj zachować taką neutralną postawę i posłuchaj, co Piotr ma na ten temat do powiedzenia. Daj szansę Piotrowi, daj szansę Bożemu Słowu. Kolejna ważna rzecz dotyczy słuchania. Bo tutaj trzeba najpierw, zanim przejdziemy dalej, to jest kwestia istotna. Kiedy apostoł Piotr zwraca się do żon, to tym samym nie zwraca się do mężów. To znaczy, że Piotr chce, aby to kobiety w tym momencie słuchały i wzięły sobie do serca rzeczy, o których mówi Piotr. A kiedy zwraca się do mężów, to chce, aby w tym momencie mężowie czynili to, co Piotr mówi. Mówię to, ponieważ często jest na odwrót. Kiedy jest mowa o żonach, mężowie zaczynają słuchać intensywnie. Prawda? Otwierają sobie słuch, skupiają się, żeby usłyszeć, co Słowo Boże mówi o ich żonach, czy do żon. Natomiast Kiedy jest mowa o mężczyznach, wtedy żony otwierają swoje uszy i intensywnie słuchają, co Bóg mówi o ich mężach, czy jakimi mają być. Więc dlatego ważne jest, żeby właściwie słuchać tego, co jest skierowane do nas. Co nie znaczy, że jeśli Piotr zwraca się do żon, to wtedy mężczyźni mają zatykać uszy i odwrotnie. Tak? Zilustruję to pewną historią. Pewne małżeństwo nie zgadzało się w jakiejś kwestii. Był pewien konflikt w ich małżeństwie, więc mąż, żeby postawić na swoim, co zrobił? Powołał się na fragment z listu do Efezjan, 5 rozdziału, o tym, żeby żony mają być poddane swoim mężom we wszystkim jak Panu. Prawda? Jak zareagowała na to żona? Odpowiedziała, że jak ten mąż będzie ją kochał tak bardzo, jak ten fragment mówi, to wtedy ona mu się podda. Dokąd doszli? Nigdzie. Nigdzie, ponieważ żadne z nich nie chciało zrobić tego, co do nich należało. Mąż chciał przymusić żonę do właściwego według niego postępowania, a żona odpłaciła mu tym samym. Też chciała go przymusić, posługując się wersetem biblijnym, do pożądanego dla niej postępowania. Każde z nich patrzyło na to, co ma zrobić partner, a nie to, co sami mieli zrobić. Dlatego żony niech intensywnie słuchają tego, co jest skierowane do żon, a mężowie niech intensywnie słuchają tego, co jest skierowane do mężów. To takie uwagi wstępne. Zatem co takiego Piotr ma do powiedzenia odnośnie poddania w małżeństwie? Jak mówię, zaczynamy ogólnie. Ogólnie nie wchodzimy na razie w zagadnienie, czym jest poddanie, na czym ono polega. Zajmujemy się poddaniem. Pierwsza rzecz, jaką możemy, wniosek, jaki wypływa z tego, co napisał Piotr, jest taki, że poddanie jest dobre. Poddanie jest dobre. Pismo Święte nigdzie nie zachęca nas do złych rzeczy, prawda? Pismo wzywa nas do tego, aby trzymać się z dala od grzechu. W tym samym czasie Pismo Święte zachęca nas, aby czynić to, co jest właściwe w Bożych oczach, aby czynić to, co się Bogu podoba. Dlatego też to, o czym mówi Piotr w tym miejscu, musi być dobre. Musi być czymś właściwym, musi być czymś, co się Bogu podoba. To jest oczywiście założenie ogólne, które musimy przyjąć, można powiedzieć, czy trzeba powiedzieć, z góry, a które wynika z ogólnego charakteru Słowa Bożego. Słowo Boże odzwierciedla charakter swojego autora, czyli Boga. I jeżeli Bóg mówi, Słowo Boże mówi, że to jest właściwe, że to jest dobre, to znaczy, że tak jest. Zatem poddanie w małżeństwie jest dobre i właściwe, ponieważ Bóg tak mówi. Czy to jest jedyny argument? No nie jest to jedyny argument. Spójrzmy na tekst i zobaczmy, co Piotr mówi, czy też jak mówi o poddaniu. W pierwszym wersecie Piotr mówi, czy też daje wskazówkę, że niektórzy mężowie nie są posłuszni słowu. Być może, czy prawdopodobnie to znaczy, że niektórzy mężowie, czy też niektórzy mężowie są poganami. Tak, nie przyjęli Chrystusa, nie przyjęli Ewangelii, są poganami, podczas gdy ich żony są chrześcijankami. I do takich żon między innymi zwraca się tutaj apostoł Piotr. Ale co Piotr mówi? Piotr mówi ciekawą rzecz, że jeżeli żony poddają się swoim mężom, tak, nawet tym pogańskim, to efekt może być bardzo ciekawy, bardzo zaskakujący, ponieważ to poddanie się żony może przyciągnąć tego pogańskiego męża do chrześcijaństwa. Piotr nie mówi, że tak się stanie, ale mówi, że tak może się stać. Widząc postępowanie swojej żony, postawa tego pogańskiego męża względem chrześcijaństwa może ulec zmianie z negatywnej na pozytywną. Ta zmiana jest ogromna. Może być ogromna. Z przeciwnika chrześcijaństwa mąż może stać się osobą wierzącą w Jezusa Chrystusa. To pokazuje nam, jak też bardzo ważną rzecz odnośnie poddania. Jest ono ogromnym świadectwem na rzecz chrześcijaństwa. Piotr mówi, że bez słowa, bez wspominania o chrześcijaństwie, mąż może zostać pozyskany. Oczywiście, żeby uwierzyć w Chrystusa, człowiek musi o nim usłyszeć, to nie ma kwestii. Ale czasami są takie sytuacje, że człowiek ma jakieś, przyjmuje założenia z góry i mówi, ja nie chcę słyszeć o chrześcijaństwie, chrześcijaństwo jest złe. Koniec, kropka, ja nie dyskutuję z tym. Tak? To jest po prostu moje założenie. Więc jak rozmawiać wtedy? Jak mówić Chrystusa w takiej sytuacji? Kiedy człowiek nie chce słuchać, bo ma założenie przyjęte z góry, że chrześcijaństwo jest czymś złym. No, usta wtedy już nic nie dają. Ręce. Można, czy trzeba mówić rękami, tak? Można, czy trzeba mówić dobrą nowinę rękami. Więc wtedy wystarczy, że będzie taki mąż, poganin, widział postępowanie swojej żony, która będzie mu poddana. Będzie widział, jak to przekłada się na jej codzienne życie, na codzienne funkcjonowanie. I dla takiego męża poganina to może być ogromnym świadectwem przemawiającym za odrzuceniem pogaństwa i przyjęciem Chrystusa jako Pana i Zbawiciela. Ktoś powie, no dla mężczyzn to może być i atrakcyjne, ale co, dla kobiet niekoniecznie. Więc tutaj musimy wrócić do naszego założenia. To, co Piotr mówi, do czego wzywa, jest nie tylko dobre dla mężów, którzy nie są chrześcijanami. Przede wszystkim jest to dobre dla chrześcijan, dla żon chrześcijańskich. Takie postępowanie żon czy chrześcijanek może prowadzić do nawrócenia męża, ale przede wszystkim jest to dobre i właściwe dla żon. Dlaczego? Jest to dobre i właściwe dla żon. Dlaczego to może to przyciągnąć do Chrystusa? Mężów, którzy są poganami. Co takiego atrakcyjnego jest w poddaniu się żon? Piotr ogólnie mówiąc wskazuje, że poddanie się mężowi dramatycznie zmienia jakość małżeństwa. Poddanie nadaje nową jakość, która wcześniej nie była widziana czy nie była doświadczana. Piotr pokazuje to poprzez wezwanie żon do tego, aby ich życie małżeńskie nie skupiało się wyłącznie na nich samych. Na włosach, na sukniach, na biżuterii, a tak bardzo często funkcjonowały małżeństwa pogańskie, szczególnie te zamożniejsze. Mąż sobie, żona sobie. Dwoje ludzi i każdy z nich robi to, co chce. Zasadniczy problem takiego małżeństwa to brak jedności. To nie jest związek, gdzie dwie różne osoby, mąż i żona, stają się jednym ciałem. Chrześcijańska żona powinna raczej celować w tym, co wewnętrzne, w byciu poddaną swojemu mężowi, ponieważ taki przykład znajduje w Piśmie. I Piotr powołuje się na przykład Sary, żony Abrahama. To powoduje, że małżeństwo nabiera nowego charakteru. Dwoje ludzi staje się faktycznie jednym ciałem, dlatego właśnie poddanie wnosiło nową jakość do małżeństwa i powodowało, że to małżeństwo funkcjonowało zupełnie inaczej, lepiej. I dlatego mogło bardzo mocno przemawiać do mężów pogan. Mogło tak przemawiać, że bez słowa mogli zostać pozyskani dla Chrystusa. Więc jeżeli poddanie się mężowi nadawało małżeństwu nową jakość i sprawiało, że pogański mąż mógł zostać pozyskany bez słowa dla Chrystusa, to co to mówi nam o małżeństwie tych pogan? O jego jakości wśród pogan? Wśród tych małżeństw żyjących w Cesarstwie Rzymskim, którzy nie byli chrześcijanami. Skoro było to potężnym świadectwem kierującym ludzi ku Chrystusowi, znaczy, że jakość małżeństw pogańskich była odwrotnością do tego, co wnosiło chrześcijaństwo. Jeżeli poddanie było ogromną zachętą do chrześcijaństwa dla pogańskich mężów, więc musiało wnosić dobrą jakość do małżeństwa, musiało wnosić jakąś mocną zachętę do chrześcijaństwa. Ci mężowie pragnęli później, widząc poddanie żon, pragnęli być chrześcijanami. A skoro było to impulsem dla mężów, by odrzucić swoje pogańskie wierzenia, tradycje i przyjąć chrześcijaństwo, to ten impuls musiał być naprawdę duży, ogromny. A jeżeli impuls był ogromny, to znaczy, że w małżeństwach pogańskich musiało być naprawdę źle. Jak źle? Pytanie, jak źle było w małżeństwach pogańskich? Oczywiście generalizujemy. Tak, bo nie znaczy, że każde małżeństwo pogańskie było złe czy źle funkcjonowało. Na pewno literatura pozabiblijna, znaczy pozabiblijna tamtych czasów, pogańska, daje przykłady różnych małżeństw, które funkcjonują dobrze. Ale generalnie mówimy tutaj, sytuacja była zła. Jak zła była ta sytuacja? Jeżeli poddanie się mężowi było jakąś nowością pewną dla pogan, to znaczy, że w ich małżeństwach ta koncepcja była czymś obcym. Ich małżeństwa funkcjonowały inaczej. Inaczej w sensie gorzej. Jeśli żona była zamożna, to w zasadzie zajmowała się wyłącznie swoimi sprawami. Zajmowała się sobą, skupiona była na sobie, bo miała niewolników czy sługi, które wykonywały pracę w domu. W żaden sposób nie była zależna od swojego męża. Więc mamy dwoje ludzi, męża i żonę, i każde z nich żyje własnym życiem. Każde z nich zajmuje się swoimi sprawami. To, co ich łączy, to jedynie wspólny dach. Mieszkali pod jednym dachem. I ze źródeł historycznych można się dowiedzieć, że poza tym dachem to nie łączyło ich absolutnie nic. Mąż mógł robić w zasadzie wszystko, podczas gdy żona w pewnym sensie była niewolnicą we własnym domu. W jego domu. Nie mogła na przykład opuszczać domu swobodnie. Raczej mogła się poruszać wewnątrz domu. Nie było dobrze widziane, kiedy kobieta sama gdzieś tam wychodzi poza dom. Nie było czegoś takiego jak wspólność majątkowa. Nie było, że to mamy wspólność, to jest nasze. Nie, to jest moje, to jest twoje. I tyle. Jeśli chodzi o dzieci, nie było, że to są nasze dzieci. Nie. Ojciec mówi, to są moje dzieci. To są moje dzieci, tobie nic. Jeżeli mój żon tobie nic do nich, to są moje dzieci. Więc jeżeli dochodziło do rozwodu, to tam nie było kwestii walki o prawa do dzieci. Nie, dzieci należały do ojca. Koniec, kropka. Więc dzieci też nie łączyły żony i męża. Z kolei o mężczyznach dowiadujemy się, że generalnie nie dbali, nie troszczyli się o kobiety, nie szanowali kobiet. To znaczy, że nie szanowali też swoich żon. Jest to ogólne stwierdzenie, które nie znaczy, że tak było zawsze i wszędzie. Ale generalnie w tamtej kulturze kobieta była słabsza od mężczyzny. Nie chodzi tu tylko o fizyczność, ale chodzi o pozycję społeczną. Ona była słabsza. Generalnie rzecz biorąc, w tamtej kulturze grecko-rzymskiej powodem małżeństwa była wyłącznie chęć posiadania potomstwa. Było to bardzo ważne, aby linia została przedłużona i aby mieć opiekę na emeryturze. Prawda? Więc kto mógł zapewnić opiekę na emeryturze? Nie było domu w spokojnej starości. Dzieci musiały się zająć. Więc ojcowie musieli dbać o to, żeby ta linia została przedłużona, a tą linię przedłuży kto? Synowie. Więc jak się rodziła dziewczynka, to nierzadko lądowała w rynsztoku. Bo nie była potrzebna generalnie. Bo to synowie byli potrzebni. Więc małżeństwa były aranżowane przez głowy rodzin. I jedynie w tym celu, żeby były dzieci. Ogólnie rzecz biorąc, uczucia w małżeństwie, w takim związku były czymś obcym. Oczywiście z czasem one mogły się zrodzić, ale to nie zawsze miało miejsce. Ponadto formalnie małżeństwa w kulturze grecko-rzymskiej były monogamiczne. Ale to dzisiaj byśmy to określili jako fikcja prawda. Tak? Bo oczywiście mąż mógł mieć tylko jedną żonę, ale oprócz żony mógł mieć legalnie konkubiny. I współżycie z konkubinami nie było żadnym przestępstwem. Do tego jeszcze, jeśli mąż szukał jakiejś przyjemności, to mógł korzystać ze specjalnych prostytutek. Więc tak wyglądało małżeństwo. Jeśli chodzi o przyjemność, to mężczyźnie dostarczały je specjalne prostytutki. Jeśli chodzi o zdrowie, cokolwiek to znaczy, dostarczały je konkubiny. A jeśli chodzi o prowadzenie domu i dzieci, to tym zajmowała się żona. Więc ponieważ podstawy małżeństwa były bardzo słabe i chwiejne, dlatego w Cesarstwie Rzymskim, czy też w Republice, czy też generalnie w pewnym momencie w tej kulturze nastąpił kryzys. Nastąpił kryzys zaczęło dochodzić do cudzołóstwo generalnie było na porządku dziennym, rozwody to w zasadzie odbywały się na zasadzie nie chcę być już twoim mężem, nie chcę być twoją żoną, dziękuję, do widzenia, jest rozwód. Nic więcej nie trzeba było, tak? Więc doszło do kryzysu w cesarstwie rzymskim, a ponieważ rozumiano tą zasadę, że jeżeli rodzina jest słaba, jeżeli w rodzinie coś źle się dzieje, to automatycznie to się przekłada na całe państwo. W związku z tym cesarz August postanowił zainterweniować i w 18 roku przed Chrystusem wprowadził prawo, które miało na celu ograniczać cudzołóstwo i rozwody. Szczególnie problem rozwodów dotyczył tych zamożniejszych warstw społeczeństwa. Jak poważny był to problem? Jeśli chodzi o cudzołóstwo, to w przypadku stwierdzenia tej zbrodni kobieta była zsyłana na wyspę. Jeżeli na przykład, ponieważ mąż, jak to wyjaśnić, w tej kulturze rodzina funkcjonowała troszeczkę inaczej. Jeżeli ktoś zna filmy o mafii sycylijskiej albo włoskiej, to mniej więcej coś takiego jest. Ojciec rodziny, on decyduje o wszystkim. On ma wszystko w ręku i on rozdaje komu chce. Reszta nie ma nic do powiedzenia. Tak samo było w takiej rodzinie. Był ojciec rodziny i on decydował o wszystkim. Syn jego nie miał nic. Jeżeli żenił się ten syn, to ta kobieta stawała się tak jakby córką tego ojca rodziny i miała udział w spadku, ale nie musiała się poddawać temu ojcu rodziny, mogła pozostać przy swoim ojcu rodziny i wtedy nie miała żadnych praw do dzieci ani do majątku męża. Tak więc no widać, że to dziwnie było. To jest inna zupełnie koncepcja małżeństwa. W każdym bądź razie cesarz August postanowił utrudnić rozwód. Co zrobił? Wprowadził zasadę czy prawo, że teraz jeżeli ktoś chce się rozwieść, to musi mieć 7 świadków i przy tych 7 świadkach powiedzieć, oznajmić swoją intencję. Więc jeżeli to było utrudnienie, to jak musiało być wcześniej? Problem, znaczy problem. No, chodzi o to, że prawo rzymskie nie ingerowało w kwestię małżeństwa. Ono tylko stwierdzało, kto może wziąć ślub. I więcej już nie było żadnej formalności prawnej, która musiała być spełniona, tak jak to jest dzisiaj, że jeżeli to na przykład jest ślub konkordatowy, to musi być specjalna formuła, prawda? Albo jeżeli nie, to trzeba iść do Urzędu Stanu Cywilnego i w Urzędzie Stanu Cywilnego odbywa się ślub, tak? Jakieś dokumenty się podpisuje, jest to pewna forma jakaś prawna. Tam czegoś takiego nie było. Oczywiście były pewne kulturowe rzeczy, prawda? Bo każdy w jakiejś tam kulturze funkcjonował, jakieś tradycje były i jeżeli dochodziło do małżeństwa, no to było jakieś świętowanie, był ślub generalnie. Ale jeśli chodzi o kwestie prawne, to w ogóle tego prawo rzymskie nie dotykało. Tak samo z rozwodem. Nie trzeba było iść do sądu, nie trzeba było żadnej dowodu wytaczać, po prostu tak jak wcześniej się dogadali, tak żeby być w małżeństwie, tak teraz no, stwierdzają, że już nie chcą być w małżeństwie i jest po małżeństwie, jest rozwód, koniec. Więc to są tylko takie ogólne informacje odnośnie tego, jak wyglądało małżeństwo w kulturze grecko-rzymskiej w czasach Nowego Testamentu, jest tego dużo więcej, no, ale mam nadzieję, że to nam daje tak, chociaż troszeczkę taki wgląd, że no było źle, jeśli chodzi o małżeństwo. Było źle. Więc Piotr mówi swoim adresatom, tym chrześcijańskim żonom i mężom, że poddanie w małżeństwie jest czymś dobrym i wnosi dobre rzeczy do jakości małżeństwa. Ponadto zobaczyliśmy, że kondycja małżeństw pogańskich nie była dobra, ponieważ ich koncepcja małżeństwa była zła, była niewłaściwa, miała braki. Więc pytanie się rodzi, no jaka koncepcja małżeństwa jest najlepsza? Albo do jakiej koncepcji małżeństwa odwołuje się apostoł Piotr, kiedy pisał te słowa, które czytaliśmy. Jest to bardzo ważne pytanie, ponieważ no dzisiaj w naszym społeczeństwie też funkcjonuje jakaś koncepcja małżeństwa. Funkcjonuje jakaś, albo nawet jakieś, funkcjonują jakieś koncepcje małżeństwa. Sytuacja małżeństwa dzisiaj też nie jest dobra. Jest coraz więcej rozwodów, coraz więcej zdrad generalnie, cudzołóstwo. Ale to, czego każdy z nas pragnie, jest tym samym, czego pragnęli ci pogańscy mężowie, pewnej jakości w małżeństwie. I to jest to, czego pragną kobiety też w małżeństwie, pewnej jakości w małżeństwie. Każdy z nas pragnie, tak zakładam, że każdy z nas pragnie być w związku, który będzie dawał miłość, spełnienie, bezpieczeństwo i wzajemne wsparcie. Zatem jaki model małżeństwa jest w stanie zapewnić taką jakość małżeństwa? Na pewno nie ten pogański model, ponieważ ten model generalnie tego nie zapewniał. Więc Piotr w tym fragmencie używa przykładu Sary i jej poddania się jej mężowi Abrahamowi, czyli powołuje się na przykład zaczerpnięty z Pisma Świętego, ale tutaj nie chodzi wyłącznie, czy jedynie o Sarę. Chodzi o pewien biblijny model małżeństwa, w który wpisuje się Sara, żona Abrahama. I Piotr odwołuje się właśnie do tego biblijnego modelu, czy też do biblijnej koncepcji małżeństwa. Dlaczego? Ponieważ jest to najlepszy model. Czy ktoś się z tym zgadza, czy nie? No to jest najlepszy model, jest to najlepsza koncepcja. Bóg tworząc, czy stwarzając człowieka, stworzył ich w pewnym sensie jako męża i żonę. Małżeństwo pochodzi od Boga. Bóg je ustanowił, człowiek małżeństwa nie wymyślił. Dlatego biblijna koncepcja małżeństwa jest najlepsza, ponieważ jest zgodna z zamiarem Stwórcy. Jaka zatem jest ta biblijna koncepcja małżeństwa? W drugim rozdziale pierwszej Księgi Mojżeszowej mamy opis stworzenia mężczyzny i tego, jak Bóg umieścił go w ogrodzie Eden. Bóg dał mu zadanie do wykonania, ale się okazało, że mężczyzna no jest samotny, że potrzebuje partnera, który by mu pomógł wykonywać te obowiązki powierzone mu przez Boga. Więc Bóg stworzył kobietę. Ale jak Bóg stworzył kobietę? Kiedy Adam spał, Bóg wyjął jego żebro i z tego żebra powstała kobieta. Była inna od Adama. Była zupełnie inna od Adama. Ale może nie zupełnie, ale była inna od Adama. Ale okazała się odpowiednią, czy najodpowiedniejszą pomocą. To w taki symboliczny sposób pokazuje, że razem, prawda? O, Adam cały, ona żebro, jest z niego wyjęte, więc to pokazuje, że kiedy oni się połączyli, to stworzyli w zasadzie jedno ciało. Powstał związek kobiety i mężczyzny, którzy opuszczają swoich rodziców i stają się jednym ciałem. Ale po drodze pojawił się grzech. A ponieważ grzech niszczy relacje, grzech zniszczył relacje człowieka z Bogiem, więc relacja małżeńska też automatycznie ucierpiała. I już w czwartym rozdziale czytamy o Lamechu, który już miał ile żon? Dwie. Już się pojawia poligamia. I dalej czytamy różne rzeczy o małżeństwie. Pojawia się nierówność w małżeństwie. Kobieta ma niewiele do powiedzenia, nie liczy się. Tak? Kultura patriarchalna to zdominowana przez mężczyzn, a kobiety nie mają tam głosu. Widzimy, jak nawet Boży lud z powodu zatwardziałości serca wypacza ten biblijny model małżeństwa. Więc jeżeli to się dzieje wśród Bożego ludu, to co powiedzieć o poganach, którzy nie mają dostępu do Boga i do Jego Słowa. Więc to, co widzimy w tej kulturze grecko-rzymskiej, odzwierciedla to odejście od biblijnej koncepcji małżeństwa. Pokazuje, jak bardzo człowiek może odejść i jak sobie wiele krzywdy może zrobić, kiedy odchodzi od Bożego Słowa. I dopiero Chrystus przywraca właściwy obraz małżeństwa. W swoim nauczaniu wraca do tego biblijnego modelu. Jedna kobieta, jeden mężczyzna, zjednoczeni w związku na całe życie. Ale też ten biblijny model małżeństwa jest, można powiedzieć, pięknie, czy wspaniale odzwierciedlony. Zgodnie z zamiarem Stwórcy w związku Chrystusa z Kościołem. To jest ten wzór, to jest ten model, tak, przedstawiony w praktyce. Związek czy Chrystusa z Kościołem, gdzie Kościół jest Jego oblubienicą, jest Panną Młodą. W Efezjan 5:22. Przeczytajmy może ten fragment. List do Efezjan, 5 rozdział. 22 werset do 32. Strona 1265. Też Paweł mówi o uległości jedni drugim w bojaźni Chrystusowej i zaraz potem mówi: żony, bądźcie uległe mężom swoim jak Panu, bo mąż jest głową żony, a jak Chrystus głową Kościoła, ciała, którego jest Zbawicielem, ale jak Kościół podlega Chrystusowi, tak i żony mężom swoim we wszystkim. Mężowie, miłujcie żony swoje, jak i Chrystus umiłował Kościół i wydał zań samego siebie, aby go uświęcić, oczyściwszy go kąpielą wodną przez słowo, aby sam sobie przysposobić Kościół pełen chwały, bez zmazy lub skazy lub czegoś w tym rodzaju, ale żeby był święty i niepokalany. Tak też mężowie powinni miłować żony swoje, jak własne ciała. Kto miłuje żonę swoją, samego siebie miłuje, albowiem nikt nigdy nie miał ciała swego w nienawiści, ale je żywi i pielęgnuje, jak i Chrystus Kościół, gdyż członkami ciała Jego jesteśmy. Dlatego opuści człowiek ojca i matkę i połączy się z żoną swoją, a tych dwoje będzie jednym ciałem. Tajemnica to wielka, ale ja odnoszę to do Chrystusa i Kościoła. Więc ten związek Chrystusa z Kościołem jest tym modelem, jest tym wzorcem biblijnego małżeństwa. Tak? I jest modelem, na którym my mamy się wzorować generalnie. Jest to związek modelowy. Jest to związek, gdzie jest poddanie żon, tak jak Kościół jest poddany Chrystusowi, a z drugiej strony jest wielka miłość mężów do żon, która przejawia się w ich trosce o nie, tak jak Chrystus umiłował swój Kościół i wydał samego siebie za Niego. Taki właśnie związek dwojga różnych ludzi, mężczyzny i kobiety, tworzy jedno ciało, tak jak jedno ciało tworzy Chrystus i Jego Kościół. Więc poddanie jest dobre, ponieważ jest częścią, jest elementem biblijnej koncepcji małżeństwa. Biblijna koncepcja jest najlepszą koncepcją, ponieważ pochodzi od samego Stwórcy. Nikt nigdy nie wyszedł z lepszą koncepcją, z lepszym modelem. Poza tym takiego małżeństwa, takiej jakości, jaka jest w związku Chrystusa z Kościołem, pragną zarówno mężowie, jak i żony. Szczególnie, wydaje mi się, są tego świadomi ludzie, którzy doświadczyli rozwodu lub rozwodów. Oni poznali to cierpienie, jakie towarzyszy rozwodowi. Nierzadko przeszli przez piekło rozwodu. I to, czego teraz pragną, to związek, który trwa, który jest solidny, który ma właściwą jakość. Ten rozwód niekoniecznie musiał dojść do, jakby z ich winy, ale doszedł do skutku. Czy stało się? Ale często my, którzy no, nie doświadczyliśmy jakiegoś takiego cierpienia, to troszeczkę z góry patrzymy na takich ludzi. No, zakładamy pewne rzeczy, że ponieważ nie doświadczyliśmy we własnym małżeństwie trudności, no, to jakby troszeczkę to patrzymy to na innych, że dlaczego, tak? I źle patrzymy generalnie. Więc Chrystus pokazuje nam właściwą miłość. Chrystus pokazuje nam, na czym polega poddanie. Jeżeli Jego naśladujemy, to związek, to małżeństwo ma jakość. Ma jakość. Nie zagłębiliśmy się w kwestię poddania. Tak? Nie zagłębiliśmy się w kwestię poddania. Jeśli Bóg pozwoli, to zrobimy to za tydzień. Ale mam nadzieję, że to, co zostało powiedziane dzisiaj, w jakiś sposób będzie zachętą, żeby wnikać, głębić, też zastanawiać się, dowiadywać się więcej na temat tej biblijnej koncepcji małżeństwa. A następnie będziemy mogli zająć się kwestią mężów. Tak, kwestią mężów. Więc to tyle na dzisiaj.